drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Kolejny spacer po lesie. Tym razem odbędziemy go w leśnictwie Piłka. Gdzieś pomiędzy Słupcą a Gnieznem naszym gospodarzem jest leśniczy pan Wojciech Burzyński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, miło mi, witam.
Jesteśmy w samym sercu tego lasu. Docierając tutaj, widzieliśmy, proszę państwa, mnóstwo saren po drodze. Tutaj naprawdę ma pan dużo tych saren. I tak się zastanawiałem, patrząc na nie, bo one oczywiście czmychały przed nami. Na co sarnie ten biały kuper, który powoduje, że ona jest z daleka widoczna?
No, przydatność tego lustra, jak my to nazywamy, jeśli chodzi o jej ochronę, jest nie za duża. Natomiast odróżnia to wszystkie jeleniowate. I sarna, i daniel, czy jeleń posiada właśnie taki talerz, my to nazywamy talerzem, a u sarny biała ta sierść, która jest nazywana lustrem, no ją z daleka odróżnia. Oczywiście przy szacie letniej on jest mniej widoczny, a przy zimowej, no to przy dużej pokrywie śniegu również ją zabezpiecza, bo jest to białe jak śnieg.
No tak, to prawda, ale my jesteśmy akurat teraz na spacerze w lesie szarym, prawie że szaroburym, to tym bardziej się rzucało akurat w oczy.
No rzucało się, tak przyroda uformowała właśnie to zwierzę. No akurat nie ma pokrywy śnieżnej, całe ubarwienie sarny jest generalnie szare, tylko to lustro jest bielutkie. No może jakby był śnieg, to by ją to akurat chroniło.
I w tym miejscu, proszę państwa, muszę dopowiedzieć coś z tak zwanego ofu. Bo pierwotnie pomyślałem, że z tym białym zadem to sarna nie ma lekko, gdyż na tle zielonego czy szarego lasu czyni ta biel sarnę widoczną z daleka. To tak jak żołnierzowi ubranemu w moro kazano by na wierzch założyć jeszcze białe slipy. Okazuje się jednak, że te białe talerze wokół ogona sarny mają ogromne znaczenie podczas jej stadnych ucieczek, także nocą. Otóż dokopałem się do informacji, że biel na tyłku biegnącej sarny jest jakby latarką dla biegnących z tyłu. Dzięki temu stado nawet w panicznej ucieczce nie gubi się, nie rozprasza. A w nocy ponoć sarna potrafi jeszcze podwoić powierzchnię swego białego talerza poprzez najeżdżenie sierści. Niesamowite i ciekawe jest to, że natura uznała, iż w końcowym rachunku biały zadek sarny pomaga jej w życiu, a nie przeszkadza. Proszę pana, kiedy czmychało tych około 10 saren na nasz widok, to pan użył słowa na określenie tego stada jakiego?
Rudel.
Rudel. A słyszałem, jak pana koledzy, kiedyś tam widzieliśmy jelenie, była to chmara jeleni.
Tak, jeleniowate w zasadzie wszystkie w okresie tym jesienno-zimowym zbijają się w takie większe grupy i takie duże grupy nazywamy chmarami. Tu u wszystkich jeleniowatych.
Aha, bo ja dotąd słowo chmara kojarzyłem z chmarą komarów.
No tak, chmary komarów są niestety o wiele większe i może bardziej dokuczliwe w ogóle dla ludzi. Natomiast te jeleniowate zbierają się też w stada, no nazwijmy, o większej ilości, które nazywamy chmarami. I przewodniczka tego stada, która prowadzi, bierze pod opiekę właśnie więcej sztuk i młodzieży, i innych egzemplarzy danego gatunku.
No to ruszamy do zamczyska.
Tak jest.
Zamczyska borsuczego.
Wchodzimy jakby z góry.
Drzwi do lasu.
Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, malowniczym. Pod nami prawie że kanion.
Tak, na dole tego jakby kanionu płynie sobie strumeczek. W tej chwili jest oczywiście zamarznięty. No i z dwóch stron mamy wysokie skarpy. I na jednej ze skarp takie zwierzątko jak borsuk zbudowało sobie swój własny domek, czyli oczywiście system nor. Więc borsuk sobie szykuje jedną większą taką komnatę z dojściem do tego pomieszczenia głównego z kilku miejsc. W kilku miejscach drąży sobie takie korytarze ziemne, którymi po prostu potem dochodzi do tej sali mieszkalnej i tam po prostu mieszka. Cały system nor nazywany jest zamczyskiem, bo na różnych poziomach drąży te korytarze. No i jest to zwierzę, które zimą zasypia. Przeleguje sobie zimę, nie śpi twardym snem, on sobie tam wychodzi, szczególnie jak ma pragnienie, czyli poszukuje wody, no to wychodzi sobie w ciągu dnia. Jak dnie stają się cieplejsze, słoneczko przygrzewa, staje się bardziej aktywny. No i ta jego aktywność zwiastuje, że kończy się zima. No w tej chwili jednak chyba jeszcze trochę czasu jest.
Czyli Amerykanom świstak, a nam borsuk.
No właśnie, Amerykanie wierzą w świstaka i prorokują, jaka będzie zima. A my podejdziemy do tych okien wlotowych, no i popatrzymy, czy wyjrzał już nam ten borsuk, wyszedł, czy jest aktywny, czy jeszcze bardziej woli spać.
Nagłasem mówiąc, tak sobie próbuję wyobrazić, jak on tak wychodzi z tej nory, patrzy, sprawdza tę pogodę i mówi, o nie, jeszcze to, jeszcze nie, jeszcze się chowa.
Wyrzucony jakby żółty piasek, wyślizgane wejście do korytarza, czyli ten borsuk tu niekiedy wychodzi. Śladem określającym, czy ta nora jest zasiedziała, jest akurat to zmrożone, przy tym oknie to zmrożone miejsce. Czyli stamtąd wydostaje się ciepło, para, bo on oddycha i wychodzi na zewnątrz. Ta para się spotyka z mroźnym powietrzem i taka szereń, taka obwódka szereni tego szronu zostaje na zewnątrz. Tu widzimy, że ciepłe powietrze wydobywające się z tej nory, z tego korytarza, po zetknięciu się z mroźnym, osiada na liściach, na gałązkach. To jest dowód na to, że te nory są aktywne, że jest tutaj lokator. I tam w głębi gdzieś, bo do kilku dobrych metrów ten korytarz idzie różnymi tam zakolami.
Może mu dzisiaj ułatwię życie i mu tylko coś tam do tej nory powiem. Borsuku, dzisiaj nie wyłaź, bo jest mróz.
Widzimy, że system wentylacji to jest chyba taki też, bo tych otworów jest mnóstwo tutaj.
A czy tutaj w tym zamczysku mieszka jeden borsuk, czy więcej borsuków?
Nie, zapewne mieszka cała rodzina. Ja obserwuję tę norę od kilku lat. Na świat przychodzą oczywiście młode. Trudno oszacować, trudno powiedzieć. Ja sądzę, że jeśli był udany miot, czyli urodziny młodych borsuków w zeszłym roku, no to powinno ich tutaj być około 7.
Proszę.
Drzwi do lasu.
Dla niego głównym pożywieniem jest drzownica, którą z nastaniem wiosny uparcie poszukuje i to jest jego baza. No ale jest gatunkiem wszystkożernym, czyli od owoców dostępnych w lesie. Bardzo, bardzo lubi jeszcze sobie przegryć gryzonie, myszkę, jakąś ryjówkę, owady, chrabąszcze, które się wydostają z gleby. Zjada wszystko. Jest konkurentem nawet dla naszych grzybiarzy, bo grzyby też spożywa.
A co zimą je w tych swoich norach?
No właśnie, na zimę on się zabezpiecza. Bardzo intensywnie żeruje wiosnę, lato. No i część jesieni. Również chętnie wychodzi na pola, gdzie żywi się ziarnem zbóż, kukurydzą, pszenicą, żytem. No i jego intensywne żerowanie powoduje przybieranie na wadze. On waży w granicach od 7 do 10 kilo w okresie letnim, ale już w okresie jesiennym te dobre 6-7 kilo mu przybywa.
Czyli podchodzi pod 20.
Tak, podchodzi pod 20 kilo. No i to jest zapas tłuszczu, który posiada, jest jego zabezpieczeniem na zimę. Zimą jest bardzo mało aktywny, korzysta z tych zapasów tłuszczu, które zdobył.
Można powiedzieć, że borsuk w swoim ciele ma spiżarnię, którą musi na zimę sobie zapełnić.
Tak, jak kiedyś bywało w gospodarstwach domowych, szczególnie na wioskach, gdzieś na takich odludnych miejscach, gdzie osady były takie pojedyncze, no to tam ludzie byli samowystarczalni.
Ta rozmowa o borsuczych zapasach uświadomiła mi rzecz może oczywistą i banalną, ale może jednak wartą głośnego powiedzenia. Jakże bardzo my, ludzie, w gromadzeniu żywności i jej zapasów odeszliśmy od rytmu wyznaczonego naturą, porami roku. Naszą spiżarnią stały się wielkie sklepy na okrągło, oferujące pełno warzyw, owoców i przetworów z całego świata. Chcesz wiosną gruszkę? Idziesz do marketu. Chcesz zimą zieloną natkę pietruszki? Idziesz do marketu. Jakże sympatycznie staromodny jest borsuk z tymi swoimi zapasami tłuszczu zgromadzonymi pod skórą. A tak na marginesie, czy nie stąd wzięły się zaskórniaki? Kończymy nasze spotkanie z lasem. Dziś, przypomnę, byliśmy w leśnictwie Piłka. Naszym gospodarzem był leśniczy Wojciech Burzyński. Dziękuję panu za to spotkanie.
Dziękuję również. Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z lasem za tydzień. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.